Mamy nasze już piąte spotkanie w ramach serii Into Digital i tematem jest jego konstruktywnie o sztucznej inteligencji. Może najpierw zacznę od przedstawienia prelegenta. Borys Stokalski został przez nas zaproszony, ponieważ jest reprezentantem Polski w takiej międzynarodowej organizacji Global Partnership for Artificial Intelligence. I specjalizuje się w tej organizacji w obszarze Future of Work, czyli badaniach i analizach, ekspertyzach w zakresie tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie będzie wpływała na sposób wykonywania pracy, zawody, efektywność. No tutaj wszyscy w ostatnim okresie pewnie jesteśmy jakoś bombardowani tym, w jaki sposób ChatGPT na przykład wpłynie w różnych obszarach na właśnie te prace. No i Borys jest w tym zakresie już od 2 lat ekspertem w tej grupie. Dodatkowo jest ekspertem międzynarodowego think tanku Qatar Consortium. No a w Polsce działa już od kilkudziesięciu lat na rynku informatycznym, gdzie już tu nie będę wymieniał wszystkich jego godności, ale przez długi czas był w szczególności w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji członkiem Rady i również prezesem zarządu tej Izby. Także osoba, która z jednej strony ma zrozumienie potrzeb branży i zrozumienie informatyki, a z drugiej strony właśnie patrzy też w przód, jak rozwiązania sztucznej inteligencji będą wpływały na to, jak będą realizowane, będzie wykonywana przez ludzi praca. No i to jest jakby punkt wyjścia do prezentacji, którą dzisiaj przedstawi, mianowicie w kontekście właśnie tego, w jaki sposób są wykorzystywane potencjalnie rozwiązania sztucznej inteligencji, można wyprowadzić z tego, jakie byśmy mieli oczekiwania co do standardów i sposobów ich wytwarzania, albo co powinny zapewniać, żebyśmy mieli poczucie, że one, że tak powiem, nie wymkną się nam spod kontroli. I do wygłoszenia referatu właśnie na ten temat, Borys, chciałbym w tej chwili Ciebie zaprosić, także przekazuję Ci głos.
Dziękuję bardzo. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Dziękuję również wszystkim Państwu za przybycie. Już tutaj uruchamiamy. O, to jest nasza winieta. Mam nadzieję, że widać wszystko
Tak,
i słychać.
widać i
Ja
słychać.
sobie wyłączę obrazek. Moja twarz myślę, że nie jest aż tak bardzo zajmująca, a jest większa szansa, że tutaj będzie sobie z tym sieć radziła. Proszę Państwa, konstruktywnie o sztucznej inteligencji. Może nie w sensie takim, że inni mówią niekonstruktywnie, to nie ma jak gdyby takiego podtekstu. Bardziej chodzi o ten plac budowy. Plac budowy, z którym no, mamy do czynienia. Myślę, że to jakby cała ta afera związana oczywiście z czatem GPT to jakoś tak bardzo mocno unaocznia, że nawet ludzie, którzy do tej pory średnio interesowali się, mówiąc szczerze, algorytmami sztucznej inteligencji, czyli zaawansowanymi modelami języka czy transformerami, to dzisiaj jakby każdy na ten temat ma jakieś zdanie, każdy się bawi tymi zabawkami, zresztą bardzo cwanymi, no trzeba to przyznać. Myślę, że tak jak tutaj siedzimy, chyba wszyscy się co do tego zgodzimy. I to jest tylko taka emanacja tego rzeczywiście, co się dzieje jakby w tym obszarze, który może na co dzień obserwują bardziej ludzie zainteresowani inwestowaniem w technologię, budowaniem systemów, które coś pożytecznego robią dla organizacji, w których pracują, czy researchem po prostu, posuwaniem do przodu, jak gdyby przesuwaniem do przodu tych granic wiedzy na temat tego, w jaki sposób można wykorzystywać zjawiska powstające w systemach złożonych, w adaptacyjnych systemach złożonych, do tego, żeby budować coraz bardziej inteligentne, cwane, efektywne jakby z punktu widzenia osiągania rezultatów algorytmy. Więc to jest ten prac budowy i jakby naszą ambicją, no bo tutaj ja się podpisałem jako Borys Stokalski, ale myślę, że wypadało co najmniej dopisać to et al, bo rzeczywiście no ja tutaj tylko można powiedzieć, że jestem posłem sprawozdawcą pracy pewnej grupy ludzi w różnym stopniu angażującym się jak gdyby w tworzenie takiej koncepcji dobrych praktyk jakby dla tego nowego świata, który właśnie budujemy. I w to są zarówno zaangażowani właśnie ludzie tacy, z którymi mamy okazję współpracować w General Partnership for AI, jak i osoby, no takie, które Państwo znacie, chociażby Roberta Kropleckiego, który był na poprzednim seminarium, czy no, naszego tutaj gospodarza, profesora Kamińskiego. To, co od czego może chciałbym zacząć, to jest takie spostrzeżenie, gdzieś tak związane może z tymi dziesiątkami lat, z tymi dekadami, które ja miałam okazję zaliczyć, że tak powiem, w obszarze rozwoju technologii cyfrowych. Mam wrażenie, że to, co się zmienia naprawdę dramatycznie w ciągu, właśnie w tym okresie, jakby, w którym w tej chwili funkcjonujemy, a na pewno gdzieś właśnie w tym okresie po mniej więcej 2008-2010 roku, to zmieniają się nieco trajektorie adopcji technologii, czyli myślenie o tym właściwie, po co nam w ogóle jest technologia, w jaki sposób jej chcemy używać i czego możemy od niej oczekiwać. Ja przez większość swojego życia zawodowego przeszedłem jakby w takim modelu, w takim paradygmacie, który nazwałbym mechanistyczny. Tak? To znaczy, ponieważ no, ja nie jestem naukowcem, jestem praktykiem informatyki, budowałem organizacje, które świadczyły po prostu usługi zajmujące się wspomagające jakby procesy cyfryzacji dużych organizacji, to w dużej mierze było w tym jak gdyby myśleniu o informatyce i zastosowaniu technologii dużo takiego myślenia mechanistycznego. Zobaczmy, jak my dzisiaj pracujemy, być może uporządkujmy ten nasz sposób pracy, ale doprowadźmy go do pewnej standaryzacji zachowań, działań, metod zarządzania, przepływu informacji. Ten stan rzeczy, jakby to złośliwie pewnie powiedział profesor Turski, spetryfikujmy, tak? No, musimy zautomatyzujmy. Po to, żeby uzyskać no, pewne efektywności, żeby robić rzeczy więcej, żeby robić je być może mniejszym kosztem, bardziej efektywnie, albo żeby wyciskać wartość z informacji, która w tych procesach powstaje, może być osobno gromadzona, jakby przetwarzana na wiedzę, przetwarzana na lepsze podmioty, na lepsze decyzje. I można powiedzieć, że ta koncentracja była właśnie na tym, żeby uchwycić tą powtarzalność ludzkich zachowań, żeby w ten sposób doprowadzić do pewnej przewidywalności również, która no, zwłaszcza dla organizacji biznesowych jest strasznie ważna. Jak można powiedzieć o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, no to czasami ma pewną wartość, ale o tym, co się może wydarzyć z pewnym prawdopodobieństwem za kwartał czy za dwa kwartały, to już jest rzeczywiście bardzo cenna informacja dla decydentów. No i to wszystko jakby w takim myśleniu jednak trochę takim właśnie w stylu zarządzania hierarchicznego, tak? Czyli jak gdyby no, decydenci są po to, żeby byli mądrzy, żeby mieli wiedzę, dostęp do informacji i podejmowali decyzje, a ci, którzy są ich zasobami, prawda, piękne słowo, zasobami ludzkimi, są od tego, żeby robić to, co się im każe. Nie? Ja oczywiście celowo przesadzam tutaj nieco, ale powiedziałbym tak, w swojej historii zawodowej po prostu widziałem naprawdę dziesiątki, setki milionów złotych wydanych jak gdyby w tym paradygmacie i myślę, że nie byłem w tym absolutnie odosobniony. To w jaki sposób, na ile te przedsięwzięcia i taki sposób myślenia były wartościowe dla inwestorów, myślę, że w jakimś sensie były. Może trochę mniej dla tych wszystkich, którzy no, byli prybikami w tej maszynie. I ja bym powiedział, że to było takie podejście, w którym tworzyliśmy takich właśnie mechanicznych Turków, to pewnie część z Państwa wie, prawda, no to była taka zabawka dla bardzo bogatych, związana z pewnym oszustwem, tak, ten automat tutaj sprzedawany jako wspaniała maszyna, która jest taka mądra, że potrafi rozgrywać gry w szachy i nawet wygrywać. Nie była żadnym automatem, tam w środku siedział sobie człowiek po prostu niewielkiego wzrostu, kumaty na tyle, że potrafił rozgrywać partię szachów, patrząc na nią jeszcze, że tak powiem, od spodu szachownicy i pociągać za te różne pokrętła i cięgła, żeby to rzeczywiście się działo. I ja mam wrażenie, że trochę jak gdyby no, ta nasza praktyka stosowania technologii do rozwiązywania różnego rodzaju problemów organizacyjnych czy biznesowych, ona miała taki właśnie gdzieś tam w sobie taki właśnie anturaż budowania takich właśnie automatycznych automatonów, które nie zawsze były tym, czym miały być. Natomiast to, co zmienia się dzisiaj i to jest właśnie, wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy naprawdę widzimy to na własne oczy, patrząc na ChatGPT, To jest to, że doszliśmy do miejsca, w którym technologia może być zastosowana w sposób bardzo twórczy, również do działań twórczych, po to, żeby te działania twórcze w istotny sposób wspierać. Tak, żeby wspierać działania, czy to w sferze rozrywki, chociażby no w takich obszarach jak gry komputerowe, ale nie tylko, tak? To powiedzmy, że od 60-tych lat w poważnej praktyce kompozytorskiej bywały już komputery stosowane. Tutaj Janis Xenakis ze swoją koncepcją muzyki stochastycznej był w zasadzie jednym z pionierów, ale jakby to, co dzisiaj się dzieje, to w jaki sposób dzisiaj technologie informacyjne tworzą narzędzia, które pozwalają komponować w inny sposób poprzez wybieranie i dopieszczanie, zestawianie ze sobą elementów wytworzonych przez maszyny, elementów, które no same w sobie są już jakościowym półproduktem takim artystycznym, no to jest rzecz, która rzeczywiście jest efektem tak naprawdę tego postępu, z którym mamy do czynienia dopiero w ostatnich latach. To samo zastosowanie szeroko rozumianej technologii również w uprawianiu nauki, tak? To znaczy, że dzisiaj jak gdyby w coraz większym stopniu mamy możliwość, żeby cedować jednak na maszyny pewne działania o charakterze no takim bardziej kompilacyjnym, tak? Jeżeli, nie wiem, tworzymy nowe projekty badawcze, no to oczywiście interesuje nas przegląd literatury, przegląd tego, co się do tej pory w danym obszarze zadziało. Nauka rozwija się tak szybko, że nie jesteśmy w stanie bardzo często tych rzeczy śledzić sami na bieżąco, ale jesteśmy w stanie zbudować dzisiaj maszyny, które dla nas jakby tego typu syntezę stworzą w sposób cwany, inteligentny, oczywiście w taki sposób, który no w jakimś sensie trzeba też zawsze weryfikować ciągle jeszcze. To samo dzieje się dzisiaj w obszarze engineeringu. Cały obszar tego generative design w zasadzie od ładnych paru lat już jest promowany przez dostawców narzędzi wspierających projektowanie chociażby takich jak Autodesk, gdzie znajomość, wiedza o tym, jak statystycznie rozkładają się potrzeby użytkowników, jak statystycznie rozkładają się możliwe parametry decydujące o kształcie, koszcie, sposobie wytworzenia produktu końcowego, to pozwala nam generować potencjalne obiekty, które są wytworzone potem w fabrykach, na przykład, nie wiem, krzesła, albo wytwarzać zagospodarowania przestrzeni, prawda, takie jak architektura wnętrz. Po to, żeby wybierać potem, jakby na tym końcowym etapie, dopiero dokonywać wyboru tych rzeczy, które nam w szczególny sposób pasują i ich dostosowania, ich jak gdyby humanizacji, dodawania im tego final touch. I teraz to jest jakby inna zupełnie sfera zastosowania technologii. Muszę Państwu powiedzieć, że dla mnie osobiście to było takie przeżycie na bardzo wczesnym etapie w ogóle mojego styku z informatyką. Ja miałem chęć studia informatyczne rzucać na drugim roku, bo po prostu potwornie mnie nudziły. A potem przez przypadek zupełnie trafiłem w takie miejsce, które się nazywało Studio Muzyki Eksperymentalnej Polskiego Radia, gdzie była jakaś uruchomiona współpraca pomiędzy Instytutem Informatyki na Uniwersytecie, a tym właśnie studiem, gdzie ja zobaczyłem, że nagle, że komputer może być towarzyszem bardzo twórczej działalności. To sprawiło, że no jakby stwierdziłem, nie, to warto jakby zostać w tym miejscu, bo tu się jeszcze wielkie rzeczy będą działy. I mam takie wrażenie, że one się właśnie dzisiaj dzieją. Ten fokus jest w innym miejscu, prawda? Jest na tym, żeby dawać nam te supermoce, ten cognitive enhancement, tą zdolność tą dźwignię, która pomnaża możliwości jakby twórczych, kognitywnych zdolności człowieka, rozumienia, rozpoznawania, kategoryzacji, syntezy. To są to też takie zastosowanie, w których jak gdyby budujemy systemy złożone po to, żeby uzyskać efekty, które są emergencją zachowań składników tych systemów. Tak, ja o tym może jeszcze będę troszkę mówił później. No i jakby jesteśmy nastawieni na to, żeby te klocki, z których budujemy te rozwiązania, były coraz bardziej cwane, żeby same one o siebie dbały, żeby no trochę tak jak tutaj te roboty, żeby mieć do czynienia z budulcami rozwiązań, o których można mówić, że to są te smart solutions z przyszłości, te inteligentne rozwiązania przyszłości, żeby one budowane były już z klocków, które wykazują pewnego rodzaju inteligencję, pewnego rodzaju zdolność do rozwiązywania problemów na być może swoim małym atomowym poziomie, ale jednak na tyle wartościową, że ona uwalnia też potencjał jakby człowieka, który można skierować w inne przestrzenie. I to jest, to myślę, że takim przykładem rzeczy, które nie mogłyby się zdarzyć bez tego postępu technologicznego, a które naprawdę jakby pokazują skalę tej zmiany, jest chociażby stworzenie no, tego One World Telescope, prawda, który pozwolił nam zajrzeć, może w cudzysłowie, zajrzeć do środka czarnej dziury, czyli zobaczyć ten jej imprint świetlny i zweryfikować no, jedne z najważniejszych teorii, które dzisiaj w ogóle fundują nasze rozumienie tego, czym jest wszechświat, jakie jest nasze w nim miejsce i jaka jest w nim nasza przyszłość. I to wszystko sprawia, no, że rzeczywiście, że ten świat technologii wydaje mi się wymaga nieco innych paradygmatów, wymaga troski. Dłużej się rzeczy będą przede wszystkim działy. I to, co budujemy, właściwie można powiedzieć, to są takie dwa, znaczy jakby ten obszar naszej aktywności, to są takie dwa ważne pojęcia, które nam się wydają ważne, tak, twórcom tego frameworku, o którym dzisiaj będę mówił. To jest jedno, to jest inteligentne technologie. To są te wszystkie klocki właśnie takie jak inteligentne kamery 3D ze zdolnością do kategoryzacji i rozpoznawania pewnych klas obiektów. Tak? Albo roboty, które potrafią przyjechać z punktu A do B, coś zabrać, coś oddać, przewieźć. Takie jakby atomowe rozwiązania, które realizują stosunkowo proste czynności, czy też modele, tak, które są w stanie coś rozpoznać, pewną klasę zjawisk, zidentyfikować ją, skategoryzować w sposób taki, który jest użyteczny też dla człowieka lub dla maszyn. I to jest jak gdyby obszar tych właśnie technologii, z których składamy rozwiązania przyszłości. Ale tak naprawdę gra idzie o to, żeby te rozwiązania przyszłości były rozwiązaniami, które budujemy w sposób odpowiedzialny na wiele sposobów. Taki, można powiedzieć, mi najbliższy atrybut tej odpowiedzialności to jest odpowiedzialność za jakość taką rozumianą po inżyniersku tych rozwiązań, które budujemy. To znaczy, że jeżeli przewidujemy, że rozwiązanie, które wytworzymy, ma mieć pewną perspektywę trwania, w tej perspektywie trwania ma mieć pewną elastyczność, ma nie generować zaskoczeń również w sferze kosztów utrzymania, na przykład, czy kosztów modyfikacji i zmian, to wymaga pewnej dyscypliny projektowania, pewnego rozumienia tego, czym są dobre praktyki zestawiania rozwiązań z takich właśnie klocków, tak, które no, jakościowo różnią się od tego, z czym informatyka miała do czynienia, to co najmniej do tego 2010 roku. Więc to jest to pytanie fundamentalne, to znaczy, gdzie tutaj powstaje wartość, w jaki sposób doprowadzić do sytuacji, w której nie będziemy tworzyli tych nowych rozwiązań tylko wyłącznie fascynując się możliwościami, ale mając pewną wrażliwość na to, jak te możliwości kreują wartość właśnie biznesową, społeczną. I próba jakby określenia zbudowania takiego właśnie takich ram dobrej, odpowiedzialnej praktyki budowania rozwiązań typu Smart Solutions z wykorzystaniem wszystkich technologii, wszystkich tych klocków, które przynosi nam dzisiaj rozwój sztucznej inteligencji, ale nie tylko sztucznej inteligencji, bo również na przykład internetu rzeczy. To jest jakby no, ambicja, którą zainicjowanie powstawania takiego frameworku to jest ambicja, którą miał nasz zespół i jakby którą próbujemy dzisiaj realizować. Oczywiście jest pytanie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś szczególnym wyzwaniem inżynierskim, no bo przecież informatyka istnieje nie od wczoraj, prawda? No i wiadomo, no są pewne rzeczy takie chociażby jak zasady projektowania modularnego, które się naprawdę nie zmieniły w ciągu ostatnich 60 lat. Jeżeli chcemy mieć dobrze zaprojektowaną architekturę systemu, no to w szczególności trzeba dbać o to, aby mieć do czynienia z modułami, które są sensownej wielkości, które są spójne pod względem funkcjonalności i które mają prosty, nieskomplikowany i w miarę luźny interfejs do innych komponentów systemu. To jest prosta zasada, która w zasadzie, no, przepraszam, masło maślane, która w dużej mierze aplikuje się do wszystkiego, co robimy również i dzisiaj. Tylko że dzisiaj mamy również do czynienia z sytuacją, w której między innymi ze względu na taką medialność tych rozwiązań, o których mówimy, pojawia się bardzo duży popyt, bardzo duże oczekiwanie dotyczące tego, co dzisiaj jest możliwe do zrobienia. No chociażby jakby to, co mówi się na temat przyszłości zawodu, nie wiem, chociażby programisty, tak, czy artysty, czy naukowca nawet być może. Na pewno to są dzisiaj takie spekulacje, które są pod wieloma względami być może krótkowzroczne, ale pod znacznie większą liczbą względów wydaje się przesadzone. I w tej sferze, krótko mówiąc, mamy do czynienia no, z czymś, co jakby jest charakterystyczne dla wszystkich baniek inwestycyjnych. Dzisiaj ta technologia przyciąga ogromne pieniądze. Mówi się o tym, 2022 rok to już było ponad 70 miliardów dolarów w pieniądzach przeznaczonych tylko na finansowanie startupów wczesnych w tym obszarze. I jest to, no widać, że jakby tempo wzrostu jakby tych nakładów jest wykładnicze. Więc jakby duże pieniądze zostaną skonsumowane. No znamy te bańki, chociażby pierwsza bańka internetowa, która no z jednej strony wykreowała oczywiście bardzo ogromne wartości, tak, jeżeli się popatrzy na sumę wartości firm, które powstały jak gdyby z tamtego ruchu i gdyby popatrzeć na ich waluację rynkową, no to ona wielokrotnie przekracza to, co zostało wtedy spalone w tym piecu szaleństwa pierwszych inwestycji internetowych. No ale z podobnym zjawiskiem mamy też dzisiaj do czynienia, w związku z czym jak gdyby warto no, być mądrym, troszkę mądrzejszym przed szkodą. Może nie bardzo mądrym, bo to są znowu liczne niewiadome, które stoją przed nami. To znaczy nie wiemy, nie rozumiemy do końca wpływu rozwoju tych technologii na właśnie na pracę, na to, w którym miejscu, czy ten bilans, z którym zawsze mieliśmy do czynienia, że postęp technologiczny więcej miejsc pracy tworzy niż niszczy. Czy to jest dalej prawda? Czy być może przy tym tempie rozwoju, z którym mamy do czynienia tutaj, jak gdyby te oczywiste prawdy ulegną jakiemuś zaburzeniu? Nie wiemy tego tak do końca, no ale z drugiej strony mamy pewne wzorce, mamy pewne heurystyki, które wydaje się, że można stosować dzisiaj po prostu po to, żeby, jak to powiedziałem, być troszkę mądrzejszym przed szkodą. Teraz tak, z czym my próbujemy się uporać w tym frameworku, to jest nadanie pewnego kształtu, który jak gdyby pozwala nam odcumować od takiego bardzo złożonego krajobrazu tego wszystkiego, co dzisiaj jest wpychane pod ten uniwersalny parasol pod nazwą sztuczna inteligencja. Jeżeli się popatrzy, tutaj akurat Elsevier zrobił taką analizę publikacji i odwołań, i widać, że istnieje w niej bardzo duża rozmaitość różnego rodzaju zagadnień, którymi ludzie jak gdyby w tym obszarze nauki i badań również przemysłowych się zajmują na co dzień. One mają swoje pewne grube pnie, są ze sobą powiązane, ale generalnie jest to taki obszar bardzo różnorodnych podejść, zagadnień, problemów, technik, niektóre są uniwersalne, niektóre niszowe i tak dalej. I w związku z tym, żeby jak gdyby, i dzisiaj wydaje się, że jak gdyby to, co powstało, wiele z tych rzeczy, które powstały dzisiaj w obszarze sztucznej inteligencji, to są jednak rezultaty takiego podejścia, powiedziałbym, bardziej eksperymentalnego. I jakby to, z czym powinniśmy mieć do czynienia w momencie przejścia od eksperymentalnego rozwoju AI do takiego bardziej przemysłowego rozwoju AI, czyli powstawania rozwiązań, które będą konsumowały nakłady inwestycyjne po to, żeby wytworzyć dodatkową wartość ekonomiczną, no wymaga znowu nieco innego podejścia. Tak, troszeczkę się może już skracając. Nie jest to jakby tylko nasza obserwacja. Trochę takich właśnie krytycznych publikacji, konstruktywnie krytycznych, tak mówiąc o tym konstruktywnym podejściu, znajdziemy dzisiaj zarówno w literaturze naukowej, jak i w takiej, powiedzmy, publicystyce technologicznej, jak ta książka dwóch naukowców nowojorskich, Gary Marcusa i Ernsta Davisa, Rebooting AI. Oni zwracają uwagę na to rzeczywiście, że brakuje dzisiaj twórcom, którzy wykorzystują ten potencjał AI, pewnego solidnego warsztatu, tego warsztatu inżynierskiego, który pozwoliłby im uniknąć niepotrzebnych błędów albo zwracać uwagę na nieoczywiste ryzyka w swoich działaniach. Tak, i te zagadnienia, z którymi mamy do czynienia i z którymi jakby trzeba się rozprawić, budując i rozwijając framework wspierający właśnie rozwój inteligentnych rozwiązań bazujących na inteligentnych technologiach, czyli Smart Solution Based on Smart Technologies, no to są chociażby takie trzy grupy zagadnień. To jest jakby kwestia, czy dana technika, czy dany zestaw klocków technologicznych jest na tyle dojrzały, że można go zastosowywać w danym obszarze zastosowań. No, wydaje się, że dzisiaj jednak po jakimś takim zachłyśnięciu się wstępnym, na przykład jeżeli chodzi o autonomiczne pojazdy, no istnieje konsensus co do tego, że jest jeszcze za wcześnie do tego, żeby one stanowiły element tego krajobrazu drogowego, tak? Z wielu powodów, tak? Infrastruktura jest do tego nieprzygotowana, prawo jest nieprzygotowane, ale również technologia dzisiaj nie jest technologią, do której mielibyśmy zaufanie. Z drugiej strony jednak, jakby podobny zestaw technologii doskonale sprawdza się w środowiskach znacznie bardziej kontrolowanych. Także jeżeli sobie popatrzymy na zastosowania, w której no nie istnieje duże ryzyko jakichś szkód wywołanych przez na przykład zderzenie się pojazdu autonomicznego z człowiekiem albo z jakimś innym pojazdem, doskonale sobie te rozwiązania dają radę. Zwykle wyposażone są w różnego rodzaju proste bezpieczniki, które sprawiają, że jakby do takich kolizji zasadniczo nie dochodzi. Prędkości, które rozwijają, nie są duże, a środowiska, w których funkcjonują, są na ogół kontrolowane, na przykład są to wnętrza magazynów czy fabryk. Tak, jakby to tutaj istnieje jakby wyraźna, to jest taka podpowiedź, że owszem, wspaniała technologia, wspaniałe pomysły, wspaniałe rozwiązania, ale musimy rozumieć na przykład z jaką mamy, na jaką precyzję w rozpoznawaniu obiektów mamy do czynienia w przypadku algorytmów wizji komputerowej i czy ta precyzja wystarcza nam do tego, żebyśmy w konkretnym przypadku zastosowali takie właśnie, taki klocek technologiczny jako element krytyczny rozwiązania, które budujemy. Kolejna rzecz, no to jest oczywiście, to jest kwestia architektury, tak? Czyli jakby już nie mówimy o tym, że wiążemy ze sobą sznurkiem i kleimy plastrem klocki technologiczne, tylko rzeczywiście to nawet nie mówimy, że zestawiamy ze sobą jakieś takie proste klocki Lego, z których coś wielkiego budujemy, tylko myślimy bardziej o tym, jak, w jaki sposób tworzyć platformy, które pozwalają szybko i sprawnie budować pewne klasy rozwiązań. Jaka jest ta warstwowa specyfika architektur wykorzystujących inteligentne rozwiązania? Jakiego rodzaju wzorce architektury powinniśmy stosować albo być ich świadomi po to, żeby budując rozwiązania na początku eksperymentalne, nie ugrzęzły one z powodu problemów czy to jakościowych, czy wydajnościowych w momencie, kiedy próbujemy je, jak to się ładnie po polsku mówi, zdeployować w większej skali. No i oczywiście, ponieważ jakby cały czas jest, mówimy o świecie, który bardzo szybko się rozwija, no to te zagadnienia utrzymania tych rozwiązań, które budujemy dzisiaj, żeby one służyły również w niedalekiej przyszłości, w całym swoim przewidywanym cyklu życia, bez kreowania niespodzianek, również właśnie takich związanych jakby z kosztami obsługi, to jest jakby ważna rzecz. Dobrze. Czyli to jest jak gdyby idea tego frameworku, to jest w zasadzie to. Weźmy ten cały worek czy kubełek różnego rodzaju klocków technologicznych, spróbujmy wytworzyć framework, który pozwala nam przekształcać je na pewnego rodzaju funkcjonalności czy klasy funkcjonalności, po to, żeby rozumieć, jak te klasy funkcjonalności tworzą wartość biznesową. I to jest tak naprawdę podstawowa idea za tym frameworkiem, który się nazywa CAST, Constructive Approach to Smart Technologies, który został stworzony jakby inicjalnie przez tą grupę osób, którą Państwo tutaj widzicie, profesora Kamińskiego, Daniela Kaszyńskiego, Roberta Kroplewskiego i z moim udziałem również. I który bazuje w dużej mierze na takim myśleniu, które no, ci z Państwa, którzy się interesują historią ruchu obiektowego, to się zetknęli na pewno z postacią Christophera Alexandra, architekta, który mówił o architekturze małej, dużej, urbanistyce, językiem wzorców projektowych. I to ten język został od niego zaczerpnięty przez całe to community, przez tą społeczność architektów i projektantów systemów obiektowych. My w pewnym sensie też używamy tego jako inspiracji. W związku z czym jak gdyby chcemy, żeby CAST framework był frameworkiem, w którym jakby podstawową rolę odkrywa rozumienie czynników wpływających na takie lub inne projektowanie aplikacji związanych z tym heurystyk projektowania. I oczywiście ważne dla nas było również i to, żeby bazować tutaj na pewnym zestawie, żeby to nie były takie wszystko tylko, jak to się mówi, anecdotal evidence, czyli żeby to bazowało na kolektywnym doświadczeniu tych czterech osób, które gdzieś tam dotknęły jakichś rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji, ale bardziej, żeby iść w stronę jednak budowania tej wiedzy w oparciu o repozytorium zastosowań, przypadków użycia. No i tutaj doskonałym dla nas partnerem rzeczywiście jest dzisiaj Global Partnership for AI, dlatego że między innymi w grupie Future of Work jest taka instytucja, taki projekt, który się nazywa AI Observatory, który w tej chwili no, skatalogował ponad setkę różnego rodzaju przypadków użycia które już wykorzystują elementy naszego frameworku do tego, żeby zweryfikować, ale też i wykorzystać w sposób konstruktywny pewną taksonomię rozwiązań, z którą mamy tutaj do czynienia. Teraz, jak ta taksonomia jest zbudowana? Bo to jest jakby pierwszy element, to jest taksonomia, która mówi nam, jakie te rozwiązania inteligentne mogą być. Jakiego rodzaju systemy jesteśmy w stanie dzisiaj budować, korzystając z tych klocków zaawansowanych technologii. I w drugiej kolejności, w tych obszarach wyznaczonych przez tą taksonomię, poszukujemy właśnie wzorców projektowych, heurystyk projektowych, czy różnego rodzaju innych czynników wpływających na to, w jaki sposób i w jakim kształcie budujemy rozwiązania. I zdecydowaliśmy się to rozpiąć, jak gdyby tą taksonomię, czyli jakby to nasze płótno, jest zbudowane na takich dwóch osiach. Pierwsza oś, która mówi o tym, jakiego rodzaju zachowania oczekujemy od systemu. Czy to jest rozwiązanie, czy rozwiązanie, które budujemy, ma być w pewnym sensie niezależnym bytem? Tak? Takim, który ma pewną autonomię, który realizuje pewną agendę, realizuje ją w sposób autonomiczny. Tak? Czyli jak gdyby uruchamiając jak gdyby ten ciąg funkcjonalności, my już człowiek jako agent nie ingeruje w sposób wykonania zadania. Czy też jakby druga część tej osi, tak, jeżeli nie mówimy o bytach, których istotą jest pewna niezależność i autonomiczna zdolność do działania, to jakby tym drugim elementem tego spektrum jest wgląd, wiedza, tak, insight. No i drugi z kolei druga ten drugi wariant, znaczy ten drugi, ta druga oś, na którym to rozpinamy, to jest pytanie o to, kto jest tak naprawdę odbiorcą tej wartości. No bo jak się przyjrzymy rozwiązaniom budowanym dzisiaj w świecie, którym jakby sztuczna inteligencja wita się z internetem rzeczy, to tym odbiorcą mogą być agenci, aktorzy ludzcy, ale również i nieludzcy. Tak? W sensie takim, że również maszyny dzisiaj mogą potrzebować pewnego rodzaju rozwiązań, pewnego rodzaju mechanizmów, pewnego rodzaju usług, korzystających właśnie z możliwości tworzonych przez rozwój sztucznej inteligencji i internetu rzeczy i być odbiorcą tej wartości. Zwłaszcza w dużych ekosystemach technologicznych, jeżeli popatrzycie sobie Państwo na chociażby na rozwój chmury obliczeniowej, to jest to taki obszar, w którym powstaje cała masa różnego rodzaju usług, których celem jest wspieranie innych usług. I coraz częściej są to również systemy, które mają elementy pozwalające im uczyć się. Mówi się w ogóle o całej takiej sferze AI-enabled operations management, czyli jakby cała ta sfera zarządzania, administrowania systemami powoli przechodzi z rąk administratorów, którzy wykonują pewne czynności w W najgorszym przypadku piszą skrypty, do rąk systemów, aplikacji i różnego rodzaju usług, którymi administratorzy raczej zawiadują poprzez definiowanie polityk, poprzez konfigurowanie polityk dla tych systemów. To jest ta ścieżka rozwoju. W związku z czym, jak gdyby te dwie osie, jedna dotycząca właśnie tego modus operandi, a druga dotycząca tego, kto jest odbiorcą, gdzie jest koncentracja, jakby na kim skupia się wartość kreowana przez dane rozwiązanie, czy jest to człowiek, czy jest to raczej element cyfrowego ekosystemu. No, tworzą nam takie cztery obszary, w których możemy mówić o różnego rodzaju rozwiązaniach. Ten pierwszy obszar, który nazwaliśmy servant proxies, czyli tacy służebni zastępcy, to jest obszar rozwiązań, które właśnie służą ludziom, zdejmując z nich pewne ciężary, pewne niechciane lub źle wykonywane zadania. Tak? Po to, żeby służyć znowu, kreować wartość znowu dla człowieka. Tak, a więc są to rozwiązania autonomiczne, ale skierowane dla ludzi. Kolejny obszar to jest jakby no podobne myślenie, tylko tym razem mamy do czynienia z bytami, które generują insighty, które mogą być wykorzystywane przez ludzi do tego, żeby oni wykonywali swoje obowiązki, realizowali pewne usługi, podejmowali decyzje i tak dalej. I kolejne dwa obszary, no to jest znowu autonomiczne systemy, które są zbudowane, jakby już, które są ekosystemami czysto cyfrowymi, czy też takimi robotyczno-cyfrowymi. które również mogą wykonywać, wymagać pewnych usług o charakterze insightowym, czyli na przykład mogą czerpać pożytek z istnienia usług dostarczających im wiedzę o kontekście, w których te systemy operują. Żeby nie być takim zupełnie gołosłownym, ja za chwilę podam Państwu przykłady tego typu rozwiązań. Ważne jest, że na każdej z tych osi oczywiście my staramy się zdefiniować pewien progres. To jest taki progres, który wiąże się jakby z rosnącą sofistykacją tych rozwiązań, bardziej zaawansowanymi algorytmami, jakby większą agregacją też wartości z punktu widzenia finalnego odbiorcy, no ale też z większymi oczywiście ryzykami, z większą trudnością realizacji tych funkcjonalności. A więc mamy na przykład, patrząc na autonomię, która no, na różne sposoby oczywiście ma pewne, istnieją dzisiaj pewne takie drabinki mówiące o tym, co to znaczy system autonomiczny i czym różni się autonomia jedna od drugiej. Zwłaszcza przemysł samochodowy w tej pogoni za pojazdem autonomicznym wykreował tego typu klasyfikacje. No my jakby inspirując się nimi, jakby oferujemy taką, która jest rzeczywiście skierowana znowu na potrzebę odbiorcy. Tak mamy, czyli mamy z jednej strony coś, co jest po prostu autonomiczną funkcją. Na przykład no, potrzebujemy taką możliwość, żeby po prostu się nie zajmować parkowaniem, tylko chcemy tą funkcję scedować na samochód. Niech on sobie tam już równolegle do chodnika zaparkuje, mimo tego, że jest stosunkowo niedużo miejsca. Nie chcemy się tym zajmować. Tak? Czyli to jest pewna funkcja, ona nie jest może bardzo rozbudowana, ale nawet nie chcemy wnikać w to, jak to ten samochód robi. Chcemy, żeby on to po prostu zrobił za nas. Kolejna rzecz to jest funkcja, która ma charakter jakby bardziej złożony. To jest jakby realizuje pewną misję. Taką misją może być na przykład świadczenie usług transportowych pomiędzy jakimiś wybranymi punktami pewnej mapy systemu transportowego. I takie tego typu systemy oczywiście dzisiaj jak najbardziej powstają. One są kierowane znowu misją w tym sensie, że te osoby, ludzie również, którzy sterują takimi systemami, nie muszą wnikać w to, jak misje są realizowane. Od tego jest system sterujący realizacją tych misji i sterującą agentami cyfrowymi, czy też takimi związanymi jakby znowu z tym światem automatyzacji, który te misje realizuje. Czy też wreszcie możemy mieć do czynienia oczywiście z taką wersją systemu, w których ta misja już ma na tyle ogólny charakter, że no staje się jak gdyby pewną agendą istnienia systemu, na przykład zapewnienia bezpieczeństwa na pewnym obszarze. Czyli możemy mieć do czynienia z systemem, który w sposób aktywny monitoruje wydarzenia na pewnym obszarze, na przykład w aglomeracji miejskiej, identyfikuje zdarzenia wymagające reakcji i kieruje do tych zdarzeń odpowiednie środki, żeby no, utrzymywać znowu, tak? To jest właśnie ta agenda, utrzymywać pewne parametry tego środowiska, za które taki system kierowany agendą jest odpowiedzialny. Kolejny ten obszar to jest oczywiście obszar insightu. Znowu, tutaj jest stosunkowo prosta progresja tej wartości, czyli mamy systemy, które bazują tak naprawdę na danych faktycznych, które po prostu rejestrujemy, które są dostępne, które mówią o tym, co się dzieje aktualnie i na tej bazie jesteśmy w stanie podejmować decyzje, czy zwracać uwagę na pewne trendy czy zjawiska. Predictive. No to jest oczywiście ta sytuacja, w której jesteśmy w stanie zauważyć pewne wzorce w tych danych, no i posługując się tymi wzorcami, kreować, znaczy podawać informacje czy przewidywania dotyczące tego, co może nastąpić, tak? Czyli może to dotyczyć chociażby takich zjawisk, jak na przykład powstawanie korków na ulicach monitorowanych przez system zarządzania inteligentnym transportem, czy też mogą to być predykcyjne funkcje dotyczące tego, na ile obraz z rezonansu magnetycznego wskazywałby na to, że być może osoba, która jest na tym zdjęciu, do której to zdjęcie należy, może mieć jakiś problem zdrowotny i tak dalej. No i wreszcie jest ten obszar creative insight, w których jak gdyby generujemy de facto nową wiedzę na bazie na bazie tego, co wiemy, na bazie zauważania również pewnych wzorców, ale na bazie również wiedzy o tym, jakie reguły rządzą danym obszarem. I w ten sposób między innymi no, funkcjonują dzisiaj te transformery, którymi się wszyscy zachwycają. One zresztą bardzo łatwo można zauważyć, w jaki sposób one przechodzą do takiej czysto opartej o fakty działań takich predykcyjnych, czy takich syntetyzujących, agregujących pewną wiedzę, do działań, kiedy kompletnie zmyślają. A kiedy się okazuje, że ponieważ nie są w stanie odnaleźć żadnych faktów, żadnej wiedzy istniejącej na temat jakichś zjawisk. Na przykład, gdybyście Państwo zapytali, nie wiem, czata GPT na temat kariery, błyskotliwej kariery muzycznej globalnej Borysa Stokalskiego, to najpierw pewnie czat GPT by powiedział, że nie zna takiego artysty, ale jakbyście się Państwo upierali tym, że taki artysta istnieje, to byście Państwo dostali od niego szereg informacji na temat tego, gdzie nie występowałem i jakim jestem wspaniałym, nie wiem, muzykiem czy malarzem.
Ale to akurat fakt, Borys, bo ja znam twoją twórczość.
Malarzem nie.
Michał Goliński.
Michał Goliński, cześć Michał. Tak, mój impresario na SGH-u, prawda, Michał? Dziękuję bardzo.
On po prostu ma grupę rockową, panowie, o czym nie powiedział ze skromności.
Proszę Państwa, patrząc jakby na to uszczegółowienie, jak gdyby na te kolejne progresje wartości, możemy oczywiście budować, rozbudować tą naszą taksonomię nieco bardziej szczegółowo, ale właściwie można się zastanawiać, po co to robić. Więc tak, po pierwsze po to, żeby nasze pomysły dotyczące tego, jak wykorzystać technologie inteligentne, żeby nadać im pewną wizję rozwoju. Wyobraźmy sobie na przykład, że dysponujemy dzisiaj fajnym kawałkiem technologii pod tytułem symulator ruchu w aglomeracji miejskiej, że przy pewnej parametryzacji dla większości aglomeracji o określonych parametrach jesteśmy w stanie wytworzyć rzeczywiście symulację wiarygodną, rzetelną, taką, która w jakimś sensie oddaje to, co w tym mieście może się zdarzyć, na przykład gdyby liczba samochodów wzrosła dwukrotnie. No fajnie, ale teraz możemy sobie powiedzieć, no dobrze, to jeżeli my to mamy, to teraz zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie planować takie elementy tego całego naszego ruchu transportu miejskiego w taki sposób, żeby optymalizować przepływ osób i towarów, przepływ jak gdyby konstytuentów tego systemu, no pod kątem jakichś kryteriów. No na przykład, że w godzinie szczytu chcielibyśmy mieć jednak ten ruch trochę wypłaszczony, żeby nie było takich sytuacji, że po prostu o pewnych porach miasto staje i choć się powieść, po prostu nie da się w nim przejechać inaczej niż na wrotkach albo na rowerze. Mając teraz te reguły symulacji, możemy powiedzieć, no dobrze, to jeżeli my wiemy teraz, po pierwsze, umiemy zasymulować, jak jest, po drugie, mamy pewne heurystyki, które mówią nam, jak można zoptymalizować ten ruch, to teraz możemy być może wytworzyć teraz dla odbiorcy rozwiązanie, które jest takim narzędziem do projektowania transportu miejskiego, które działa w sferze Creative Insight, czyli podpowiada pewne rozwiązania, z których oczywiście ten projektant może sobie wybrać takie i może sobie pewne wybrać, zaadoptować je, zweryfikować, czy one dają satysfakcjonujące rezultaty. I jak gdyby zrealizować taką ścieżkę iteracyjnego, szybkiego projektowania różnego rodzaju rozwiązań transportowych, no sposób, który do tej pory były dla niego całkowicie nieosiągalne. Tak? No podobnie tutaj, jeżeli sobie popatrzymy znowu na tą sferę tych systemów autonomicznych, one nam się kojarzą głównie z tymi samochodami, ale możemy sobie wyobrazić zupełnie inną historię. Wyobraźmy sobie, że mamy taki byt, który potrafi obsłużyć mój telefon i, prawda, i zarezerwować mi bilety i wynająć samochód z podróży, na podróż z Warszawy do Camden w stanie Maine w Ameryce i fajnie to działa, mogę się z nim komunikować normalnie językiem naturalnym. Jest to taki system, który nie tylko mi podpowiada, ale jest w stanie tych rezerwacji też dla mnie dokonać. No ale co dalej teraz? No dobrze, to może w takim razie jest w stanie jak gdyby w ogóle korzystając z mojego kalendarza wydarzeń na najbliższy kwartał, jest w stanie właściwie przygotować, a być może nawet i zoptymalizować takie moje travel itinerary. albo jeżeli planuję wyprawę na przykład dookoła świata, albo na pół dookoła świata, to jest w stanie mi zorganizować rzeczywiście tą wyprawę w taki sposób, że podróże, pobyty, atrakcje ze sobą się łączą w taki sposób, który odpowiada mi z punktu widzenia jak gdyby tego, w jaki sposób ja personalizuję swoje potrzeby. No i wreszcie można powiedzieć, no dobrze, ale to może zróbmy coś więcej, wiedząc o tym, jak wygląda moje otoczenie społeczne. Spróbujmy tak to zrobić, żeby takie podróże maksymalizowały też tą moją korzyść osobistą z kontaktu z ludźmi, z którymi rzadko się widuję, ale mamy okazję się z nimi zobaczyć i spędzić miło czas, albo być może zrealizować jakiś wspólny projekt dzięki tym podróżom. Tak? Czyli krótko mówiąc, tego typu podejście pozwala nam nie tylko zastanowić się, czego tak naprawdę oczekuję od rozwiązania, które buduję, ale zaplanować pewną jego ścieżkę rozwoju, co jest, wydaje się, szczególnie dzisiaj potrzebne dla wszystkich takich inicjatyw o charakterze startupowym czy programów rozwoju, których są charakterystyczne jakby dla transformacji cyfrowych, w których my widzimy, mamy pewną wizję stanu docelowego, ale żeby do niej dojść, trzeba przejść przez jednak szereg tych kamieni milowych, które muszą być znacznie prostsze. Prostsze w weryfikacji, prostsze w osiągnięciu, ale każdy z tych kamieni ma jednak kreować pewną wartość. A więc jakby ta mapa jest taką podpowiedzią, jak można by to robić. Wreszcie trzeba powiedzieć sobie także, w przypadku rozwiązań o zaawansowanych, no, będziemy mieli na ogół do czynienia z czymś takim, co się nie da łatwo umieścić w jednym miejscu na tej mapie. Tak, jeżeli sobie popatrzymy na takie rozwiązanie, jak ten robot mobilny, prawda, który wozi towar po fabryce czy po magazynie, no to oczywiście możemy powiedzieć sobie, na dzień dobry, to jest takie rozwiązanie, które po prostu jest servant proxy, ono zastępuje operatora wózka widłowego lub kogoś, kto tam za pomocą tak zwanego tego pieska, tej palety, prawda, z uchwytem ciąga taki towar po fabryce. No dobrze, ale teraz, jeżeli dodamy mu menadżera cyfrowego, czyli pewien byt, który wiedząc o tym, jak wygląda zapotrzebowanie na te zamówienia transportowe, dostaje je być może od systemu sterowania produkcją albo od systemu zarządzania magazynem, to mamy do czynienia z czymś więcej, tak? Mamy do czynienia z systemem, który pozwala nam realizować jakby pewien proces transportowy. Być może z wykorzystaniem własnych robotów tworzonych przez tego samego dostawcę, ale ponieważ w tym obszarze dzisiaj powstają standardy przemysłowe pozwalające na współpracę robotów od różnych dostawców, to może być w ogóle taki komponent, który no, jest w pewnym sensie niezależny od tego, jaki fizyczny robot podlega temu sterowaniu. No dobrze, ale teraz, żeby on dobrze działał, to być może ja powinienem mieć bardziej inteligentne zarządzanie tymi zamówieniami, bo muszę wiedzieć o tym, jak wygląda kolejka zadań. Być może lepiej dzisiaj skierować konkretne zamówienie do robota, który jest troszkę dalej od punktu odbioru, ale dzięki temu zredukować kolejkę w jakimś wąskim gardle systemu, czyli pilnowanie wąskich gardeł, optymalizacja całego tego ruchu, no wymaga pewnej wiedzy na temat potrzeb, które tworzą kontekst dla systemu transportowego. One nie są już elementem tego systemu, oczywiście. One mogą być pewną usługą wytworzoną, powiedzmy, gdzieś w całym ekosystemie systemów związanych z zarządzaniem, sterowaniem produkcją, z planowaniem produkcji, sterowaniem produkcją, który współpracuje w jakiś sposób z tym naszym fleet managerem. No i teraz możemy sobie powiedzieć, no dobrze, to spróbujmy to sproduktyzować, czyli stworzyć taką platformę, która pozwoli nam realizować w różnych kontekstach, w różnych miejscach, w różnych fabrykach tego typu procesy. A mamy do czynienia już z platformą. No jak mamy do czynienia z platformą, to jeszcze dodajmy jej takie narzędzie, które pozwoli znowu w sposób twórczy, kreatywny, korzystając z mechanizmów optymalizacji, podpowiadać, jak ten system powinien być zbudowany, żeby on działał, powiedzmy, optymalnie, czy tak blisko jakiegoś optimum. Tak? I krótko mówiąc, mamy do czynienia tak naprawdę znowu, dzięki tej taksonomii, mamy pewną przestrzeń planowania, która pozwoli nam skupić się, no, nie na tym konkretnie, czy w tym miejscu to my musimy wykorzystywać algorytmy lidar oparte o skany lidarowe, czy być może analizować wizję, czy może te roboty po prostu powinny jeździć po jakimś pasku magnetycznym i to nie mamy do czynienia z sztuczną inteligencją, tylko z czymś znacznie prostszym. To jest jak gdyby inna decyzja, Planujemy bardziej pod kątem wartości, elastyczności tego systemu, tych jego wymagań biznesowych, do których potem dostosowujemy te rozwiązania, które jesteśmy w stanie dzisiaj użyć w tych konkretnych obszarach i przykładach zastosowań, czyli use case'ach. Dobrze, ja w zasadzie powinienem już kończyć, więc chyba skończę. Skończę w ciągu 3 minut, postaram się to zrobić, tak? Więc to jest jak gdyby pewna mapa, to jest jakby taki najbardziej elementarny element tego frameworku, który budujemy tutaj wspólnie z kolegami. To, co jest pod spodem, to są rzeczy, powiedziałbym, znacznie ważniejsze z punktu widzenia takiej praktyki budowy tych systemów, czyli jak przekładać funkcjonowanie w konkretnym miejscu tej taksonomii na przykład wzorce projektowania, które powinienem zastosować. Czyli wiadomo, że na przykład systemy, które mają zdolność do adaptacji, są systemami inteligentnymi, generalnie oparte są o pewien wzorzec pętli adaptacyjnej. Pętle, które tutaj akurat Państwu przytaczam, to jest pętla OODA, w tej chwili przeważywająca swój renesans w ogóle w myśleniu dzięki właśnie rozwojowi systemów autonomicznych, która mówi o tym, jakiego rodzaju są kluczowe obszary działań, które trzeba ze sobą synchronizować w takim bycie, który ma mieć tą zdolność do adaptacji i działania w jakiś sposób poddającemu się jakiejś formie optymalizacji. Ta pętla powstała w środowisku wojskowym, więc ta optymalizacja miała tak naprawdę była rozumiana przede wszystkim jako zdolności do budowania przewagi na polu walki. Ale oczywiście to jest tylko jedno z możliwych zastosowań. I teraz ta pętla dzisiaj występuje w większości obszarów tej mapy, o której mówimy, jako taki podstawowy paradygmat myślenia o architekturze i projektowaniu tego rozwiązania. Ona może mieć charakter taki właśnie, że rozgrywa się przede wszystkim pomiędzy aktorem maszynowym a procesami, które on obsługuje. I jakby on na tej podstawie, działając autonomicznie, jakby kreuje wartość dla człowieka, który jest odbiorcą tej wartości na koniec. Tak długo, dopóki jesteśmy oczywiście w tej ćwiartce naszej mapy. No i teraz co to oznacza? Że ona się nam przekłada na pewne wzorce projektowe, na przykład przetwarzanie zdarzeniowe, tak? W których pojawia się konieczność rozumienia otoczenia, z fuzji danych pochodzących z wielu różnego rodzaju czynników, interpretacji tych danych w postaci rozumienia sytuacji, w której działamy i przekładania tego na decyzje podejmowane przez system i działania, które on realizuje po to, żeby uzyskiwać specyficzne rezultaty. Tak, inny wariant tej samej pętli w gruncie rzeczy to jest taka pętla, której tempo nadaje po prostu czas. Tak, czyli mamy systemu de facto czasu rzeczywistego, które uruchamiane są z pewną częstotliwością i w ramach tych pętli muszą wykonywać jak gdyby też podobne działania. Tak, czyli można powiedzieć, że fundamentem tych naszych działań są te architektury koncepcyjne. Następnie wzorce projektowania, czyli taką pętlę, jeżeli ja buduję system taki na przykład jak ten autonomiczny system intralogistyki, tu ja takie pętle po prostu muszę zaimplementować, stosując do tego technologie, te smart technologies, które są na tyle dojrzałe, że sprawdzą się w konkretnym przypadku zastosowania, w sensie ekonomicznym, ale też jak gdyby rezultatów jakościowych i tak dalej. Są pewne heurystyki, które mogą podpowiadać nam, w jaki sposób w ogóle takie systemy budować z punktu widzenia ich warstw. Na przykład te heurystyki, które dzisiaj mamy zawarte we frameworku, mówią o tym, że jeżeli tworzymy system autonomiczny, to on powinien mieć możliwe do zidentyfikowania komponenty odpowiadające właśnie za orientację, czyli rozumienie otoczenia, rozumienie sytuacji, identyfikację jak gdyby zdarzeń oraz podejmowanie decyzji. Że one powinny być od siebie odseparowane. Co więcej, model, na bazie którego ja zaimplementowałem mój aktualny sposób rozumienia otoczenia, powinien być w jakimś sensie odseparowany od środowiska, w którym taki model jest doskonalony. Tak? Czyli my powinniśmy mieć możliwość doskonalenia modelu, nie tylko stosowania tego, który w danym momencie nam wyszedł jako taki optymalny. Tak? Dlatego, że bazując na danych, które będziemy wzbogacać kolejnymi czynnikami, kolejnymi czujnikami, uzyskujemy możliwości podejmowania bardziej trafnych, bardziej precyzyjnych decyzji, co się przekłada na przykład w przypadku takich robotów, jak te, o których mówiliśmy, na przykład na lepsze dokowanie, lepszą lokalizację w otoczeniu, w którym na przykład brakuje punktów orientacyjnych i tak dalej. Tak, czyli jak gdyby ta zdolność do wyćwiczenia pewnego modelu obserwacji otoczenia i implementacji najlepszych modeli, które nam się uda wypracować, no, w środowisku takim, które jest jakby dla danego komponentu systemu najbardziej właściwe. No, w przypadku robotów będzie to dość wyżyłowane pod kątem wydajności komputer pokładowy z pewnymi ograniczeniami, bo te urządzenia nie mogą być za drogie i tak dalej. A więc szereg tego typu heurystyk, ja już nie będę ich wszystkich tutaj wymieniał, one dotyczyły jak gdyby różnych obszarów. Cały czas je dzisiaj gromadzimy. Gromadzimy na dwa sposoby, oczywiście, jakby patrząc na doświadczenia własne, patrząc na przykłady, które pojawiają się w tym AI repository, gdzie są zastosowania gromadzone przez GPI. No i oczywiście analizując literaturę, bo jakby szereg takich wzorców projektowych, takich jak na przykład chociażby Data Fusion, jakby cała koncepcja różnego rodzaju modeli dojrzałości, które mogą służyć fuzji danych z czujników, czy modeli dojrzałości autonomii, systemów autonomicznych, są takimi systemami, są takimi modelami, które chcemy tutaj jak najbardziej zintegrować też z naszym środowiskiem. No i generalnie zachęcamy do tego, żeby, jeżeli macie Państwo ciekawe przykłady, przemyślenia, czy własne przemyślenia dotyczące również heurystyk projektowania, żeby się z nami nimi podzielić. Bo jakby naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby cały ten framework zaistniał w postaci cyfrowego pewnego zasobu rozwijanego przez społeczność praktyków AI. I to właściwie wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć.
Borys, bardzo dziękuję za ten referat. Akurat się zmieściłeś równo 18:15 z czasem, także godzina. Także bardzo dziękuję. I teraz zaproszę Państwa, jeżeli byście chcieli do tego, żeby jakieś zadać pytania albo wyjaśnić swoje wątpliwości, to teraz jest chwila czasu na to, także zapraszam do zadawania pytań. To może, to zapraszam, Michał, poproszę.
Już, Borysie, ja się chciałem spytać, czym tłumaczyć, znaczy nie, czym ty byś tłumaczył te gwałtowne protesty? Może pomijając pana Maska, który jest, że tak powiem, mądry alternatywnie, ale tam jest parę postaci ważnych. Przed sztuczną inteligencją ostrzegał Hawkins, no tu to jest jednak inny kaliber człowieka niż Musk. A teraz przed chwilą gdzieś na jakimś portalu widziałem, że Niemcy się zastanawiają nad wstrzymaniem czata GPT, a Włosi to już chyba zrobili, albo też robią, albo też się wstrzymują. To znaczy, jak gdyby, czy to jest inaczej, czy to jest po prostu zazdrość o to, że się tego nie zrobiło? Czy oni wierzą w te obawy? No.
W przypadku Włochów to zdaje się sytuacja jest oczywista, bo ChatGPT zapytany, czy do pizzy można dodawać ananasy, powiedział, że można. Więc
Rozumiem.
to jest wszystko jasne, jakby dlaczego oni zabronili. Nie, natomiast jakby poważnie odpowiadając, ja mi się wydaje, no, że to jest wszystko po prostu bardzo ludzkie, nie? Że oczywiście z całym szacunkiem dla profesora Hawkinga, no jednak jakby jego specjalność leży troszkę w innym obszarze. Mi się wydaje, że gdyby Roger Penrose wyrażał podobne obawy, to one by były bardziej ufundowane w takim rozumieniu, czym jest ten potencjał jak gdyby kognitywny człowieka i w jaki sposób on może być zagrożony, jeżeli tak można mówić w ogóle, przez rozwój technologii. Ja nie słyszałem, żeby profesor akurat Penrose jakieś tego typu zastrzeżenia kreował. Mi się wydaje, że te powody mogą być naprawdę bardzo różne. To znaczy, my tych konsekwencji wszystkich nie rozumiemy dzisiaj, prawda? Bo jest oczywiste, że jeżeli dzisiaj ja za darmo dostaję narzędzie, które pozwala mi jakiś mój pomysł na przykład na artykuł na blogu, za który musiałem do tej pory, powiedzmy, jak tworzę, nie wiem, przestrzeń taką marketingową dla firmy, tak, płacić jakimś copywriterom, którym mówię, słuchaj, napisz mi mniej więcej o tym, takie są tezy, zrób sobie research i to kosztuje tam, nie wiem, 300 zł, powiedzmy, tak, umowna. A teraz nie muszę tego robić, tak, bo tym moim copywriterem staje się nagle maszyna, która to po prostu potrafi zrobić, tylko zrobi to jeszcze dużo lepiej po prostu, bo jak gdyby ten research, który ona przeprowadzi, jest merytorycznie po prostu dużo lepszy, niż jest w stanie to zrobić taki właśnie copywriter czy shadow writer. No to jakby jest jakby oczywiste, że w tym wyścigu ci, którzy są bardzo dobrzy, będą w stanie wykorzystać potencjał tej technologii do generowania dużo większego swojego udziału w tej przestrzeni.
Konkurencyjnej, tak.
Tak, czyli na przykład. Tak, jeżeli jestem świetnym naukowcem, to uzyskuję jak gdyby dodatkową masę researcherów, którzy mi pomagają załatwiać być może pewne drobne rzeczy i dostaję jeszcze potężne narzędzia, dzięki którym mogę prowadzić, nie wiem, no, lepsze symulacje, lepiej analizować, weryfikować swoje pomysły i tak dalej. Tak, jeżeli umiem się tym wszystkim posługiwać, jestem do tego jak gdyby intelektualnie w czołówce, no to dostaję, że tak powiem, ten lewar. Nie? Jeżeli jestem przeciętniakiem, albo osobą, która no jakby no gdzieś tam po prostu jest w ogonie, tak, mojej dyscypliny, powiedzmy, niech to będzie sztuka, prawda, to wtedy po prostu wypadam w ogóle z gry, no muszę się zająć czymś innym, tak. To jest jakby ta obawa, która wydaje mi się wszystkim, którzy wszyscy widzą, ale jest też jeszcze są jeszcze pewne inne rzeczy, to znaczy my na przykład wśród case'ów GPI-owych mieliśmy taki ciekawy case z przemysłu. Sztuczna inteligencja jak gdyby na stanowiskach produkcyjnych generalnie realizowała mniej więcej 80% z zadań związanych z produkcją jakiegoś elementu, który trzeba było wytwarzać na obrabiarkach numerycznych i był jakiś prosty proces jakby przesuwania, jakby do przekazywania półproduktów do kolejnej obróbki i składania produktu finalnego. I teraz człowiek był potrzebny tylko wtedy, kiedy coś się zepsuło, zacięło i tak dalej. I ci goście, którzy obsługiwali ten system, wyposażeni w smartwatche, które targały nimi po prostu za każdym razem, kiedy po prostu była jakaś sytuacja, którą sobie ten system autonomiczny nie poradził, no bo jakby ta prostsza forma autonomii to jest taka, że robimy autonomicznie rzeczy, których jest dużo, ale które są rutynowe, a bierzemy człowieka do rozwiązywania problemów, które trzeba szybko rozwiązać, ale które są w jakimś sensie nierutynowe, być może wcale nie wymagają jakiegoś intelektualnego wielkiego wysiłku, tylko po prostu są takie, że te komputery tego nie mówią. I komunikat był taki, ludzie, którzy obsługiwali ten bardzo nowoczesny system, raportowali radykalne pogorszenie komfortu pracy, wzrost frustracji, tego, że jak gdyby stali się trybikiem w maszynie. Nie? To podobne rzeczy mówią ludzie, którzy funkcjonują na tych stanowiskach jak gdyby do kompletacji paczek, prawda, gdzie wszystko im te roboty dowiozą, podpowiedzą i tylko tam stoją trzy pudełka, z których trzeba wybrać i jeszcze miga im po prostu lampka w oczy, czy brać z zielonego, niebieskiego, czy żółtego po prostu do paczki, którą mają skompletować. Tak? To są rzeczy, których należy unikać. My wprost mówimy we frameworku, że są pewne obszary tej mapy, które rodzą tego typu ryzyka i których powinno się unikać. Nie powinno się po prostu tworzyć w ogóle tego typu systemów, które na dłuższą metę prowadzą do problemów zwyczajnie, tak?
Dobrze, ponieważ tu się powoli nam czas kończy, też nie chcę za bardzo przedłużać tych obory, tak może podsumuję, że żeby się nie skończyło na tym, że ludzie robią rzeczy proste, a maszyny robią te rzeczy trudne, mówisz, tak? czyli odwrócenie, zwłaszcza, że tak jak tutaj na czacie też było wypowiedź, że nie do końca rozumiemy i to jest prawda, jak w ogóle te generatywne algorytmy działają, nawet nie w sensie, że nie wiemy, jak zostały zbudowane, tylko że to już jak one same z siebie się douczają, to jest trudne do ogarnięcia. Także może na zakończenie ja tylko powiem, że zakładam, tu Borys potwierdza, że jakby osoby były zainteresowane kontaktem, to prosimy już o bezpośredni kontakt albo z Borysem, no albo tutaj z nami, z organizatorami, my możemy umożliwić kontakt i jak najbardziej jakby zapraszamy do współpracy. Także bardzo na dzisiaj dziękuję i Ty, Mateusz, jeszcze chciałeś dwa słowa na koniec powiedzieć?
Ja również dziękuję za ciekawą prelekcję i zapraszam Państwa na kolejne nasze spotkania, pewnie za jakieś 3-4 tygodnie. W serwisie LinkedIn mamy profil, gdzie są publikowane nagrania, jak i zapowiedzi kolejnych spotkań, tak więc łatwo Państwo ten profil w LinkedInie odnajdą. Dziękuję.
Dzięki, dziękuję bardzo.
Dobrze, to jeszcze raz Borys, dziękujemy bardzo i wszystkim bardzo dziękujemy za uczestnictwo. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.